Słuchasz podcastu Klientomania. Odcinek 121.
Przed mikrofonem Maciej Buś.
Witaj w rozmowach na słuchawkach. Aby poznać dzisiejszego gościa, wciśnij 1. Wszystko, co musisz wiedzieć o naszym gościu, a boisz się zapytać. Imię i nazwisko.
Kinga Nowakowska.
Firma.
Kiedyś przez długie lata call center Poland, pierwsze call center outsourcingowe w Polsce. Dzisiaj Capital Park, zupełnie inna branża, branża nieruchomościowa. Ale po Call Center Poland też różne inne przedsięwzięcia, między innymi Biobazar, między innymi w ogóle takie inwestycje w startupy, ale też Black Swan Fund, czyli fundusz inwestujący w startupy kobiece.
Obecna funkcja w firmie.
Dzisiaj, jeżeli chodzi o Capital Park, to jestem członkiem zarządu. To jest spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych, a w różnych moich przedsięwzięciach pełnię różne funkcje. W Call Center Poland byłam dyrektorem generalnym od samego początku do momentu sprzedaży. Czyli nie byłam członkiem zarządu, ale byłam dyrektorem generalnym, czyli cała operacja była pode mną.
Ile lat w branży na słuchawkach?
Założyliśmy Call Center Poland bodajże 17 stycznia 1997 roku, a sprzedaliśmy 30 listopada 2007 roku, czyli tak naprawdę po ponad 10 latach.
Twoje miasto?
Warszawa zawsze i trochę Paryż.
Twój największy autorytet?
Dla mnie autorytetami są takie postacie jak profesor Osiatyński, jak pani profesor Maria Janion, jak ludzie, którzy odchodzą i którzy są zupełnie z innej bajki, którzy spokojnie analizują rzeczywistość i starają się wypracować najbardziej kompromisowy świat.
Ulubiony sport?
Polo, dzisiaj, kiedyś tenis zawodowo.
Ulubiona książka?
Pewnie w zależności, kiedy się z kim rozmawia, to ma inną ulubioną książkę. Dzisiaj moją ulubioną książką jest Mo Goddard, który napisał książkę Solve to Happy. To jest właśnie taka książka psychologiczna. To jest facet, który zarządza Google XM chyba, czyli taką najbardziej futurystycznym departamentem Google'a. A napisał książkę po prostu jak postrzegać rzeczywistość, jak być szczęśliwym generalnie. Bardzo ciekawa książka, bardzo polecam.
Co lubisz?
Lubię pracować, to jest, w ogóle lubię to, co robię i bardzo się cieszę z tego, że robię tak dużo różnych rzeczy. To był zawsze trochę mój sposób na to, żeby nie czuć się, że chodzę do pracy. To znaczy zawsze mam ogromną przygodę w tym, co tworzę i współtworzę z wieloma ludźmi z różnych branż i to ta różnorodność jest dla mnie absolutnie fantastyczna i powoduje, że mam wrażenie, że nie pracuję, tylko że robię po prostu ciekawe rzeczy.
Czego nie lubisz?
No na pewno nie lubię monotonii, na pewno nie lubię takiego przyzwolenia w Polsce na, nawet w biznesie, na brak kultury, na nie fair, na niepłacenie faktur, na naciąganie kontrahentów. Tego wszystkiego bardzo nie lubię.
Ulubiony film?
Pierwszy, który by mi się tak narzucił, to jest ten, który niedawno widziałam po raz kolejny, nazywa się Grand Bleu.
Ulubiony cytat?
Życie składa się z powitań i pożegnań, abyśmy zawsze witali się z radością, a żegnali ze smutkiem.
Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi. Informujemy, że rozmowa jest rejestrowana.
Jak trafiłaś do świata na słuchawkach? Jak to wszystko się zaczęło?
Zupełnym przypadkiem. Historia jest taka, że ja mieszkałam w Paryżu przez 9 lat, tam skończyłam studia, byłam nielegalnym emigrantem, sprzątaczką, wychodziłam na spacer, instruktorem tenisa, no jak to zwykle w takich czasach po liceum, bo wylądowałam w Paryżu 10 dni po maturze, bez języka, bez pozwolenia na pracę, bez znajomości. Robi się po prostu wszystko i dzisiaj pewnie dużo młodych ludzi ma taką historię za sobą. Ale ponieważ byłam nielegalnym emigrantem, bo to były czasy, gdzie nie było Unii Europejskiej i nie było pozwolenia na taką wolne przemieszczanie się ludzi, no to oczywiście było jeszcze trudniej. I tam udało mi się zostać, jakoś tam wyprostować moje sprawy, skończyć prawo na Sorbonie, pracować właśnie w klubie tenisowym. I któregoś razu przyjechał do mnie mój kuzyn Jan Moc, który mieszka od 15 lat w Stanach Zjednoczonych wtedy i tam prowadził najróżniejszego rodzaju biznesy, głównie deweloperkę, czyli budował osiedla, miał duże firmy budowlane. Ja oczywiście go prowadziłam po Paryżu razem z jego żoną i tak się składa, że on się zakochał w naleśnikach francuskich. I tak się zakochał w tych naleśnikach francuskich, że lecąc samolotem z powrotem do Stanów, napisał do mnie list. No bo to oprócz tego, że nie było Unii Europejskiej, tak, to nie było też telefonów komórkowych, w związku z tym internetu też nie było, no wiem, że to brzmi prawie jak prahistoria, ale generalnie napisał list. I w tym liście, który do mnie wysłał, powiedział, żebym zostawiła ten Paryż, że tam nigdy do niczego nie dojdę, że oczywiście kocham to miasto, ale to tam są ograniczone możliwości, żebym przyleciała do Stanów Zjednoczonych, otworzymy razem franchising naleśników francuskich na Manhattanie. Ale żeby to zrobić, to muszę najpierw smażyć naleśniki przez 3 miesiące w Paryżu, nauczyć się wszystkich receptur, wysłać tam cały sprzęt. I on mi tam daje udziały w firmie, pensję, $3000, pamiętam, 10% w firmie i zrobimy to razem. I ponieważ rzeczywiście ja po tych 9 latach we Francji, w Paryżu, miałam takie poczucie, że trochę już doszłam do sufitu, pomimo tego, że skończyłam studia, pomimo tego, że pracowałam jako jedyna z moich znajomych, bo oni wszyscy poszli dalej, robili aplikacje adwokackie i sędziowskie i tak dalej, to ja jako Polka, znowu dlatego, że nie było Unii Europejskiej, mówię o tym dlatego, żebyśmy nigdy nie zapomnieli, jak wygląda świat, kiedy nie jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Mhm. Więc wtedy się, jako właśnie Polka, nie miałam możliwości dalej aplikacji ani radcowskiej, ani adwokackiej, bo nie było porozumień bilateralnych między Polską a Francją, czyli nie byłam w stanie kontynuować tej ścieżki kariery, na szczęście zresztą. I w związku z tym pracowałam już i jako jedyna miałam pracę, bo był wtedy spory kryzys we Francji, duże bezrobocie, miałam pracę i rozwijałam sprzedaż komponentów do komputerów i sprzedaż komputerów na rynki Europy Wschodniej. I pomimo, że już zarabiałam dużo więcej niż w ogóle kiedykolwiek wcześniej, to w dalszym ciągu nie było mnie stać na wynajęcie mieszkania w Paryżu. Musiałam być cieciową w sali sportowej pod Paryżem, w Enghien, i tam myć brzegi basenu codziennie, pilnować tej sali sportowej w nocy. No i czułam, że po prostu już dalej rzeczywiście nie pójdę. I ponieważ nie wiem, co mi się stało, ale podjęłam taką decyzję, że właściwie to jest jakaś następna przygoda i pomimo, że kocham Paryż, to wrócę do niego, ale pojadę spróbować szczęścia na Manhattan. I zdecydowałam się na to, tylko poszłam smażyć naleśniki, odeszłam z mojej super pracy, poszłam z powrotem smażyć naleśniki do, śmiesznie, do takiego Greka, bo wszystkie naleśniki w Paryżu należały wtedy do Greków, nie wiem, czy dzisiaj też, a to są francuskie naleśniki, ale dla, akurat do Greków. Tak. Smażyłam w halach te naleśniki, on przemiło nie tylko mi zapłacił, bo ja powiedziałam, że mi nie płacił, bo ja się chcę nauczyć, bo potem jadę do Stanów, także dość uczciwie mu to wszystko przedstawiłam, a on był na tyle fajny, że nie dość, że mi za wszystko zapłacił, to jeszcze podyktował mi wszystkie receptury, wszystkiego, życzył powodzenia, powiedział, gdzie mam kupić te plaki do naleśników, wszystko, wszystko. Przerobiłam je na prąd amerykański, zapakowałam na statek i wysłałam do Stanów. No i jak wylądowałam w Nowym Jorku tego dnia właśnie, zamykając moje 9-letnie życie w Paryżu, to mój kuzyn wziął mnie do knajpy po tej całej podróży tego samego dnia i powiedział, słuchaj, te naleśniki to w ogóle super pomysł, my to na pewno zrobimy, bo to genialne jest, ale najpierw otworzymy taki mały biznes w Polsce, call center. I ja tak siedziałam w tej restauracji, mówię, ale w ogóle co to w ogóle jest call center? No bo przecież nie miałam o tym w ogóle bladego pojęcia. On mówi, ja ci wszystko opowiem. My jutro jedziemy na show do Nowego Orleanu o call center. Mamy 24 godziny drogi samochodem, ponieważ nie było już biletów samolotowych. Ja ci przez ten czas wszystko wytłumaczę. No i pamiętam, że mnie po prawie szlak trafił, no bo jednak umawialiśmy się na naleśniki, a nie na call center i w Nowym Jorku, a nie w Polsce. No ale miałam z nim taki deal, jak już mi wytłumaczył, czym jest call center, bo wtedy w Stanach Zjednoczonych był absolutny boom na telemarketing i call center. Mhm. Było już wtedy, w tym momencie było 66 tysięcy call center w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce ani jednego. Więc drogę do Nowego Orleanu długo pamiętałam i on rzeczywiście wszystko mi wytłumaczył. I umówiłam się, że jadę do Polski na 3 miesiące uruchomić ten biznes i wracam do Stanów. I nawet mamy taką anegdotę do dzisiaj, że jedząc później kolację w jego domu, powiedziałam, Jan, jeżeli ja zostanę w Polsce dłużej niż pół roku, to cię znienawidzę. I zostałam do dzisiaj, a to było no 23 lata temu chyba, albo lepiej, 23 lata temu. 23 lata temu. No więc plan był taki, że przylatuję tylko otworzyć to call center. My żeśmy przez 3 miesiące, bo to był wrzesień 96 roku, ja przyleciałam do Polski w grudniu na święta i od wrzesień, październik, listopad i ta połowa grudnia pisałam biznesplan do call center, jeździłam na różne show, właśnie oglądałam call center w Stanach Zjednoczonych, zastanawialiśmy się, jak to zrobić. Napisałam cały ten biznesplan i wylądowałam w Warszawie. Tak się składa, że Jana brat, Jurek Moc, wtedy był współudziałowcem takiej małej agencji reklamowej, bo to były początki w ogóle nowego świata zupełnie. Nazywała się Galicja w Krakowie. I dzisiaj to jest Euro RSCG, a w ogóle Havas, bo potem były różne przejęcia i przez tamten czas jakby też już ta firma dawno już jest wykupiona. Ale my żeśmy zaczynali wtedy razem od zera i oni właśnie w Krakowie znali trochę ludzi, mieli tą swoją agencję reklamową i w związku z tym operację wystartowaliśmy w Krakowie. Z tego też powodu, że trzeba było mieć znajomości w telekomunikacji polskiej, żeby dostać łącza. I to w ogóle była abstrakcja. No bo jak ja w ogóle mówiłam, że otwieramy call center, to wszyscy się mnie pytali, ale call center, ale w Polsce? Przecież to w ogóle nie ma telefonów. No bo dopiero co się skończył czas, gdzie się czekało 20 lat na telefon w domu. W domu. A my tutaj mówiliśmy o tym, że potrzebne jest na przykład 3 światłowody, czyli 90 linii telefonicznych. Dzisiaj to znowu jest abstrakcja, to wszystko już idzie przez internet, ale wtedy to szło po kablu i jeden światłowód to było 30 jednoczesnych połączeń. I po dużej znajomości w telekomunikacji polskiej w Krakowie udało nam się podłączyć właśnie 2 światłowody, a później kolejne 2. I to było po prostu osiągnięcie, które pozwoliło nam w ogóle wystartować. My byliśmy pierwszym outsourcingowym call center. Wzięliśmy na siebie to, co każda książka do biznesu mówi, żeby nie robić, czyli edukację rynku, też klientów. Ale najgorszy pech, jaki mieliśmy, to jest taki, że na początku nam dobrze poszło. Ale jeszcze powiem tylko, że 3 tygodnie pod nas wystartowała druga firma, nazywała się Bancom i jeszcze Business Point, dosłownie za chwilę, i jeszcze PCM pana Zarzyckiego, więc nas było takie 4 firmy, które ze sobą później konkurowały i mnie do dzisiaj tam datami nie jesteśmy pewni, kto był pierwszy.
No właśnie o to chciałem zapytać.
Bo oni tam, niektórzy twierdzą, że oni, my, że my. Można to pewnie jakoś sprawdzić. 17 stycznia 1997 roku zarejestrowana firma. Ja w każdym razie wtedy o nich nie słyszałam, kiedy zaczynaliśmy, ale później oczywiście żeśmy się wszyscy spotkali i bardzo wiele lat żeśmy w ten rynek współtworzyli, konkurując ze sobą.
To opowiedz jeszcze właśnie o tych czasach, bo tak naprawdę ja dołączyłem do tego sektora w 2003 roku. Więc można powiedzieć już szmat czasu później, ale jakie były realia? Powiedziałeś, że było ciężko, po pierwsze było ciężko, jeśli chodzi w ogóle o łącza telekomunikacyjne, ale z jakimi wyzwaniami wtedy się w ogóle borykaliście?
Paradoksalnie było ciężko i łatwo. To znaczy, jak to zawsze jest, kiedy się coś zaczyna pierwszemu. Polega to na tym, że tam 2 wyzwania były podstawowe. Pierwsze to oczywiście infrastruktura i jej słabość ogromna, też technologiczna w call center i tak dalej, bo to się dopiero zaczynało i te wszystkie predictive dialing, te systemy wybierania połączeń, to wszystko było, nazwijmy to, ułomne. Jakościowo też i jakość połączeń, jakość słuchawek, jakość komputerów, to były takie wielkie grzmoty. No wiadomo, że dzisiaj to kompletnie inaczej wygląda. Natomiast drugie, czyli jedna to było takie wyzwanie infrastrukturalne. Drugie wyzwanie bardzo trudne to była właśnie edukacja rynku, czyli to, że trzeba było wytłumaczyć każdemu naszemu potencjalnemu klientowi, na czym polega nasza usługa. I pomimo, że ja miałam dość rozbudowany system szkoleń i marketingowych materiałów ze Stanów i wszystko to opisywałam i tłumaczyłam, to bardzo wiele czasu nam zajęła właśnie ta edukacja rynku, żeby firmy takie, nawet największe, nawet takie, bo na koniec my żeśmy obsługiwali i Procter & Gamble, i Pepsi, i Coca-Cola, i BMW, i Volvo, i Philip Morris, i po prostu i Unilever, więc najwięksi z największych, międzynarodowe, duże korporacje, no to oni nawet jeszcze nie korzystali do końca z takiego centrum obsługi klienta w Stanach, czy gdzie indziej, nazwijmy to, bardziej rozwiniętym świecie, a co dopiero u nas w Polsce. Oni w ogóle nie rozumieli, że można obsługiwać klienta przez telefon. I co, na czym to obsługa ma polegać, oprócz na koszcie i problemie. Mhm. Z takiej śmiesznej anegdoty, już parę lat później, bo my żeśmy regularnie ze Janem latali do Stanów na różne właśnie takie show o call center, żeby patrzeć, jak się ta branża rozwija, i być takim trendsetterem w Polsce, bo chcieliśmy zawsze być liderem i na końcu wydaje mi się, że byliśmy, to wróciliśmy w którymś momencie, jak pojawiły się tak zwany CRM, czyli Customer Relationship Management. W Stanach za cały show o tym mówił, pod to były odpowiednie aplikacje, czyli taka historia kontaktu klienta z firmą, tak. No dzisiaj oczywista, a wtedy nie było. I pamiętam, mieliśmy umówione spotkanie z prezesem banku PKO BP, żeby mu opowiedzieć o tym CRM-ie i o tym call center i o tym, co to można zrobić dla klienta przez telefon. I ten prezes nie tylko, że był szowinistą i całe spotkanie się na mnie nie spojrzał w ogóle nawet raz, bo uważał, że kobiety to mogą co najwyżej kawę zrobić, to on po tym, no więc Jan się produkował, opowiadał, tam robił wykresy i tłumaczył. I po takiej półtorej godzinnej prezentacji ten prezes tak się popatrzył na Jana, tak kiwał głową, wstał i powiedział: po moim trupie ludzie będą robić przelewy przez telefon. I wyszedł. Mm-hmm. Nie wiem, czy on dzisiaj żyje, czy nie żyje. No już nie tylko przez telefon się robi przelewy, ale i przez internet i w ogóle teraz znowu przez telefon, ale nie rozmawiając, tylko klikając. Mm-hmm. No natomiast to pokazuje, jak wtedy te wszystkie rzeczy się wydawały abstrakcyjne. I to była ta trudność. Natomiast co było łatwe i co dzisiaj wam się z kolei wyda pewnie niesamowite, to była reakcja z kolei klientów, z którymi rozmawialiśmy. To znaczy, dzisiaj każdy z was, pewnie każdy pracujący w call center by sobie tego życzył. Po prostu ludzie się cieszyli, że ktoś do nich zadzwonił.
Tak, tak.
To było kompletnie odwrotnie niż dzisiaj. To, że ktoś zadzwonił z jakąś ofertą, coś opowiadał, coś tłumaczył, coś oferował, to było przyjemność. Tak samo infolinie. Ludzie dzwonili, żeby podziękować, żeby miło porozmawiać. Nie tylko zgłosić problem, ochrzanić i czekać na rozwiązanie. Więc tak jak powiedziałam, była jedna ogromna bariera stworzenia tego rynku i edukacji klientów, którzy mieli nam za to zapłacić, ale z drugiej strony wielka łatwość w komunikacji z ludźmi, nikt nie rzucał słuchawkami, wszyscy się cieszyli, że w ogóle ktoś do nich dzwoni albo sami mogą zadzwonić.
Tak, ja pamiętam jeszcze w 2003 roku tak było, w 2005 jeszcze było to całkiem, szczególnie jak się dzwoniło na ścianę wschodnią, to tam te rozmowy trwały bardzo długo.
To jest rozmowa na słuchawkach.
Co uważasz za swój największy sukces w pracy, w tej pracy właśnie na słuchawkach?
No największym sukcesem to było jednak to, że zbudowaliśmy, pomimo bardzo wielu trudności, przez które musieliśmy się przeczołgać, bo dwa razy byliśmy na granicy bankructwa. Mhm. Najpierw pierwszy raz to było wtedy, kiedy właśnie, tak jak powiedziałam, mieliśmy dużego pecha, bo nam bardzo łatwo poszło. Czyli bardzo szybko pozyskaliśmy dwóch bardzo dużych klientów. Pierwszym była Philip Morris, Marlboro Adventure Team, czyli papierosy, które robiły taki duży konkurs. Trzeba było zbierać kody kreskowe z pudełek papierosów. W Polsce wtedy bardzo dużo ludzi paliło. To w ogóle nie było jeszcze takiej epoki, żeby palenie było złe, tylko palenie było super trendy i fajne. Więc wszyscy zbierali te kody kreskowe, a za te kody kreskowe otrzymywały się fantastyczne nagrody. Dzisiaj też już nie do pomyślenia. Super śpiwory, Philip Morrisa, Polary. Można było jeepem przejechać, czy w ogóle dostać tego jeepa obrędowanego Philip Morris. Marlboro, wszystko było Marlboro. No więc każdy o tym marzył. I to była pierwsza sprawa taka, że zadzwoniło do nas chyba w miesiąc 360 tysięcy ludzi. I właśnie te psowskie centrale międzymiastowe nie były nawet w stanie tego ruchu obsłużyć. I to był pierwszy sukces, a drugim ogromnym sukcesem była prywatyzacja Telekomunikacji Polski, a później Banku Handlowego, kiedy też znowu informacje o akcjach, bo znowu giełda dopiero powstawała, pierwsze akcje można było kupić jakiegoś firmy, którą wszyscy znali, czyli Telekomunikacji Polskiej, więc zainteresowanie było ogromne. I też my jako jedyni udzielaliśmy w ogóle informacji, jakie będą widełki cenowe, od kiedy do kiedy można kupić akcje, jak wygląda biuro maklerskie, gdzie się trzeba zarejestrować, czyli no rzeczy, które dzisiaj są oczywiste, wszyscy tego szukamy w internecie i nie jest potrzebna żadna informacja telefoniczna, a wtedy to było jedyne źródło informacji, inaczej trzeba było się fizycznie do takiego biura maklerskiego przejść. Więc znowu zadzwoniło do nas mnóstwo ludzi i wtedy pod wpływem tych dwóch projektów i trzeciego za chwilę Banku Handlowego, my żeśmy bardzo dużo zainwestowali i zatrudnili ludzi na umowę o pracę. Mieliśmy zatrudnionych w Krakowie jakieś 400 osób, 120 stanowisk czy 150 stanowisk call center. No i wtedy przyszedł ten ogromny kryzys, czyli przeinwestowaliśmy za szybko. A kryzys polegał na tym, że to były wszystko takie projekty ad hoc, czyli projekty marketingowo-promocyjne, chwilowe. A to, na czym się buduje firmę, jednak są stałe zlecenia, czyli taki prawdziwy customer service. I to nam zajęło bardzo długo czasu, zanim wytłumaczyliśmy, czy Procter & Gamble właśnie, czy Danonowi, że powinni mieć kontakt ze swoimi konsumentami, że ci konsumenci powinni móc do nich zadzwonić, że oni powinni móc przyjmować reklamacje i tak dalej, i tak dalej. Więc to była pierwsza taka krytyczna sytuacja po roku, gdzie my żeśmy praktycznie byli na granicy bankructwa i zamknięcia firmy. Zamknęliśmy wtedy cały Kraków, przenieśliśmy operacje do Warszawy. Zwolniliśmy te 400 osób praktycznie, zwolnienie zbiorowe, tak zwane grupowe, które jest kosztowne bardzo. Na szczęście tam się bardzo fair zachowaliśmy, wszystkim zapłaciliśmy i tak dalej, ale było to obciążające i w ogóle z bardzo niepewną przyszłością, czy nam się uda, czy nam się nie uda. A później drugi raz, wiele lat później, gdzieś pewnie z 7 lat, czyli po 7 latach, czyli jakby 5 lat później, znowu, kiedy już byliśmy numer jeden na rynku, mieliśmy ogromnego klienta, tym klientem był Kanał Plus i obsługiwaliśmy, zbudowaliśmy pod niego wielkie call center w Górze Kalwarii.
Pamiętam.
Obsługiwaliśmy na kilkuset stanowiskach, wtedy chyba 200 czy 300 stanowiskach, Kanał Plus i wszystkich abonentów we wszystkich sprawach, czyli sprzedawaliśmy i dopisywaliśmy pakiety support techniczny i wszystko. I kiedy wybudowaliśmy to call center 2 tygodnie przed podpisaniem umowy na kolejne tam 5 lat, Kanał Plus nas poinformował, że podpisuje umowę z firmą TP Internet, czyli konkurencją naszą należącą do Telekomunikacji Polskiej, która to konkurencja miała połączenia telefoniczne za darmo. Czyli doszło do takiego paradoksu, że Telekomunikacja Polska zaczęła konkurować z firmami call center. No oczywiście bez szans. To wielka, bogata firma państwowa, a my po prostu, jakie mieliśmy szanse? Mieliśmy horrendalne koszty połączeń i przegraliśmy tego klienta. I zostaliśmy sami, straciliśmy chyba 40 czy 30 parę albo 40% biznesu. I zostaliśmy z kredytem na tą infrastrukturę call center. I to był drugi moment, kiedy śmierć nam kompletnie zajrzała w oczy, czyli 2 razy bardzo taka trudna sytuacja biznesowo i 2 razy udało nam się z tego jakoś wykaraskać ciężką pracą i realizacją konsekwencji i naszej wizji. Więc największym sukcesem to jest jednak ten moment, kiedy po ponad 10 latach można po prostu taką firmę sprzedać. My ją sprzedaliśmy za bardzo dobre pieniądze do spółki giełdowej. W międzyczasie przejęliśmy w ogóle naszych 3 konkurentów, bo my przejęliśmy i Contact Point, ale też przejęliśmy MDM, się chyba nazywa taka firma jeszcze, i jeszcze żeśmy sprzedali później, jeszcze z Teleperformance mieliśmy jedną firmę wspólnie też tu przejętą w Polsce. Mieliśmy też firmę szkoleniową, Communication and Consulting, i mieliśmy firmę technologiczną Webtel, więc taki cały holding sprzedaliśmy za bodajże 160 milionów złotych, co na dzisiaj również się wydaje ogromną kwotą. No i to jest ten moment taki. Ja jeszcze później przez ponad rok, półtora chyba, byłam w Radzie Nadzorczej Call Center Poland, poproszona przez nowego właściciela. I bardzo miałam taką satysfakcję, bo prezesem został chłopak, który zaczynał u nas w Krakowie na słuchawkach, Rafał Dywan, który dzisiaj jest bardzo wysoko w Banku Millennium. I on został na moje miejsce, zrobił u nas wtedy zawrotną karierę, przeszedł z nami przez wszystkie możliwe stanowiska, od szefa zespołu, przez właśnie dyrektora działu multilingual. Potem odszedł do PZU i z tego PZU oni go z powrotem wyjęli, żeby do nas wrócił. Ja go rekomendowałam i on sobie świetnie poradził, bo w rok kolejny po transakcji, która nastąpiła w listopadzie 2007 roku, a kryzys gospodarczy światowy nastąpił w marcu 2008 roku, i mimo tego kryzysu firma Call Center Poland i te wszystkie spółki osiągnęły dalej 30% wzrost rok do roku po 10 latach działania, także już na dużo większej, dużej skali. I to był wielki sukces. No natomiast później kupiła nas jakby firma giełdowa, Internet Group, która poczyniła bardzo dużo różnych inwestycji w radio, w jakieś tam inne rozwiązania też w Europie Wschodniej. I przede wszystkim miała złą formę finansowania, bo na transakcję z nami wzięła dług, tylko wzięła dług krótkoterminowy i w pewnym momencie po prostu zyski, które generowanie były w stanie tego długu obsłużyć, i całe Call Center Poland przejął mBank. My próbowaliśmy później kilkakrotnie i całą grupę. Próbowaliśmy później kilkakrotnie odkupić Call Center od mBanku. Składaliśmy oczywiście oferty, nazwijmy to, no takie atrakcyjne, czyli nie za tą cenę, którą żeśmy sprzedali, tylko za tą cenę, którą uważaliśmy, że to już jest warte znowu. Próbowaliśmy to odkupić, no i za każdym razem, trzy razy chyba, na przestrzeni paru lat, i mBank nam odmawiał. No i myślę, że to duży błąd, no bo dzisiaj to call center w Górze Kalwarii stoi pusty i niszczeje, marnieje, firmy nie ma. Jednak banki się nie nadają do prowadzenia biznesu. I to oczywiście było trudne, żeby wyprowadzić call center znowu, ale nie niemożliwe. No.
Zawsze chciałem ci zadać to pytanie. Co czułaś, kiedy CCIG kupiło Call Center Poland? Ja rozumiem, że to było już może, kiedy już, że tak powiem, opuściłaś szeregi Call Center Poland.
Nie.
Nie, ty jeszcze byłaś?
Do końca. Nie, tak. Ja byłam do dnia transakcji, a potem byłam w Radzie Nadzorczej, także... Absolutnie byłam do samego końca i w ogóle my mieliśmy z Janem taki układ, że Jan wynegocjował cenę sprzedaży, a ta cena sprzedaży była multiplikacją naszej EBITDA, tam 12 razy EBITDA, 12,5, a ja z kolei miałam dowieść tą EBITDA. Więc do samego końca, do ostatniego dnia transakcji, ja byłam dyrektorem generalnym i dowoziłam po prostu wynik, od którego żeśmy multiplikowali naszą cenę. To jest taki moment właśnie chyba jedyny możliwy, jak się jest naprawdę przedsiębiorcą i naprawdę się coś buduje i jest się na takim stanowisku, nazwijmy to, odpowiedzialnym, współwłaścicielskim, bo ja miałam też udziały w firmie, dostałam opcje menedżerskie, nieduże, bo 3,5%, ale na koniec to były moje pierwsze zarobione pieniądze, poważne. To jest jedyny moment, kiedy można usiąść po prostu i wypić szampana. On bardzo krótko trwa, bo za chwilę już człowiek się zajmie czymś innym i już znowu coś idzie, a coś nie idzie.
Tak, tak.
Ale jest ten jeden moment, ten dzień, kiedy jest ten podpis złożony, kiedy można usiąść w fotelu i sobie powiedzieć good job. A następnego dnia wszystko zaczyna się od nowa.
Manager call center czy manager contact center, kto to taki? Jakie cechy według ciebie powinien mieć przywódca? Tak jak ty to widzisz, no bo bycie przywódcą to nie jest, powiedzmy, bycie kiedyś i dzisiaj, to są chyba podobne cechy, czy się mylę?
Tak, chyba tak. Powiem ci, że w ogóle bycie przywódcą jest w ogóle zagadnieniem dość interesującym. Jak zrobić, żeby ludzie chcieli dla ciebie pracować, bo to się trochę do tego sprowadza. Co zrobić, żeby inni chcieli dla ciebie pracować? Akurat w call center ja miałam o tyle łatwo, że byłam pierwszym pracownikiem w ogóle branży call center w Polsce, więc wszystkiego, czego się uczyliśmy, to ja się uczyłam razem z rynkiem, więc też można było popełniać błędy, które nie były bardzo kosztowne, to po pierwsze. Po drugie, ja skręcałam pierwsza biurka razem z moją panią dyrektor z Krakowa, więc zatrudniałam pierwszych ludzi, szkoliłam ich osobiście. Mieliśmy bardzo długo w Call Center Poland taką polisę, że cały management siedział 4 godziny miesięcznie na słuchawkach ze mną, włącznie poza Janem Mocem, czyli poza prezesem, Wszyscy siedzieliśmy, odbieraliśmy te telefony i to trwało przez wiele, wiele lat. Oczywiście to był nightmare, bo wszyscy się buntowali i tak dalej, no ale ponieważ ja siadałam, no to oni z tą spuszczoną głową też szli odbierać te telefony. Później to się tak skomplikowało, że trzeba było już mieć taką wiedzę, żeby prowadzić tą rozmowę merytorycznie i na poziomie, że my nie byliśmy już jako kadra menedżerska w stanie się do tego przygotować na chwilę, prawda? Co było bardzo dobre, bo to każdemu z nas uświadamiało, jak poważną pracę robi ten gość, który odbiera ten telefon, jak on zna tą ofertę, jak on zna tą firmę i jak on sobie z tym wszystkim super radzi. Więc myślę, że takim, że to jest trochę tak, jak być dobrym rodzicem. To znaczy, nie wystarczy mówić ludziom, co powinni robić, trzeba im to pokazać, trzeba robić to razem z nimi.
Być przykładem.
To jest, tak, to jest najważniejsze. Jak się od pracowników oczekuje, że wszyscy będą rano w biurze, no to trzeba być pierwszemu rano w biurze. Jak się oczekuje, że będą mili dla klienta, to trzeba być miłym dla klienta. Jak się oczekuje, że właśnie miałam nawet wczoraj taką rozmowę z Przemkiem Orłowskim, który jak ja zaczynałam call center, to on zaczynał Marketing House, taką firmę zajmującą się z kolei marketingiem bezpośrednim, że właśnie kompletnie się zmieniło podejście do klienta. My, dla nas klient kiedyś to był po prostu klient, zleceniodawca, my żeśmy go na kolanach błagali, żeby on spróbował, żeby dał nam szansę, żebyśmy dla niego byli w stanie zrobić wszystko. I tam nikt nie liczył, ile to będzie kosztowało, trwało i tak dalej, więc taki customer service trzeba mieć trochę w DNA i jeżeli chcemy, żeby nasza firma była właśnie, to się mówiło wtedy customer oriented, czyli zwrócona na swoich klientów, słuchająca swoich klientów, no to niestety trzeba było to robić też samemu.
Wróćmy do pytania w takim razie, od którego w ogóle zaczęliśmy jeszcze poza anteną i do którego przed sekundą się odniosłaś. Właściwie ty mi zadałaś to pytanie, mimo że ja je przygotowałem. Czym według ciebie jest branża call center? Bo mówi się branża to, branża tamto,
tak.
Rozwój branży, integracja branży, ale tak naprawdę jak ty osobiście widzisz ją?
Myślę, że no, to jest bardzo dobre pytanie, bo ona na pewno się dzisiaj zmieniła. Myślę, że branżą call center możemy nazwać wszystko, co jest obsługą klienta przez telefon i internet, bardziej outsourcingowo niż wewnętrznie, bo wewnętrzne te działy obsługi klienta przez telefon czy internet to są po prostu częścią innej branży. To znaczy, jeżeli
dokładnie.
To jest call center PZU, no to mówimy o branży
ubezpieczeniowej.
Jeżeli to jest call center Kanał Plus, to mówimy o branży telewizji płatnej. Natomiast branża call center to moim zdaniem jest to wszystko, co się dzieje w outsourcingu i co dotyczy obsługi klienta przez internet i telefon, która dzisiaj znowu poszła dużo dalej, bo przede wszystkim się rozbudowała o media społecznościowe i ja mam cały czas wrażenie, że na przykład te kanały są zaniedbane.
Też tak uważam.
To znaczy, że na Facebooku każdego i firmy można naprawdę przeczytać bardzo dużo złych opinii na jej temat, jakby pozostawianych bez odpowiedzi, bez rozwiązania, bez kontaktu. Także tam jest jakaś ogromna przyszłość i ogromny potencjał i gdybym ja dzisiaj prowadziła call center, to na pewno tym bym się głównie zajęła.
To jest rozmowa na słuchawkach.
Jakie zmiany ewolucyjne w świecie na słuchawkach przewidujesz? W którym kierunku to wszystko zmierza według ciebie?
No, myślę, że tu największym takim wyzwaniem, ja to jestem słabym futurologiem, bo ja raczej jestem od operacji i od załatwiania rzeczy, natomiast to, co nam się udało zrobić może parę lat temu, to udało nam się stworzyć prestiż telemarketingowca. To znaczy dla nas ludzie, którzy na przykład dobrze sprzedawali przez telefon, to byli bohaterowie. My robiliśmy wszystkiego możliwego rodzaju gry i zabawy, które polegały na wyłonieniu najlepszych sprzedawców, najlepszych ludzi z obsługi klienta, nagradzaniu ich, puszczaniu ich rozmów i tak dalej, i tak dalej. Czyli udało nam się stworzyć prestiż, bo na początku, kiedy zaczynaliśmy, to czy w pewnym momencie, może nie na początku, ale w pewnym momencie to było troszeczkę postrzegane jako prawie jak tacy domokrążcy. Tylko my dzwoniliśmy i dzisiaj jest tak postrzegane. Ja mam takie odczucie, być może mylne, ale już nie będąc w branży, to mam takie odczucie, że tak jest postrzegane telefony na przykład przychodzące, że ktoś ci coś próbuje wcisnąć. A wielka Sztuka polega na tym, żeby ten gość, który dzwonił, uwielbiał to, co robi i niczego ci nie chciał wcisnąć, tylko miał do ciebie full zindywidualizowaną ofertę, przygotowaną dla ciebie, wiedział o tobie naprawdę wszystko i wtedy jestem przekonana, że go wysłuchasz, bo to będzie dla ciebie, gotowe dla ciebie, pod twoje potrzeby. A kłopot polega na tym, że nie dalej jak wczoraj zadzwonił do mnie Kanał Plus w samym środku dnia, poprosił mnie, czy może ze mną rozmawiać, ja powiedziałam, że nie mogę teraz, że jestem na spotkaniach, poprosiłam o kontakt o 7:00. On powiedział, dobrze, o 7:00. No i oczywiście o 7:00 nikt nie zadzwonił. I oni zadzwonią do mnie znowu tam za 3 dni, znowu w środku dnia. Ja znowu powiem, że poproszę o 7:00 i oni znowu nie zadzwonią. Ja to ćwiczę co roku czy co 2 lata, kiedy kończy mi się umowa. No i myślę, że dzisiaj to już jest po prostu niemożliwe, żeby to tak funkcjonowało. Tak samo jak nie jest możliwe zostawianie złych opinii na Facebooku czy gdziekolwiek indziej, dotyczące jakiejkolwiek firmy, po prostu pozostawianie tego tak, jak to jest, nieodpowiadanie na to, niereagowanie na to i tak dalej. Tym bardziej, że cały handel się przenosi do internetu i w związku z tym cała ta komunikacja z klientem będzie dużo bardziej przez internet i właśnie przez media społecznościowe.
Ja myślę, że jeśli chodzi o tego Facebooka, to ja obserwuję taką rzecz, że Facebook jest pewną ostatnią deską ratunku. To znaczy, że firmy najzwyczajniej w świecie nie potrafią udostępnić komunikacji, kontaktu ze sobą i klient w duchu rozpaczy, tak, czy w akcie rozpaczy, no co ma robić? No zostawi ten komentarz, bo on i tak nic nie zmieni tak naprawdę, tak?
Tak. No na największe firmy. Ja miałam kiedyś taką przygodę z Lufthansa. Miałam taki rok, gdzie sporo latałam na południe Francji i oni mi po prostu w 3 miesiące zgubili mi 5 razy walizkę. No już po prostu myślałam, że już po prostu dostanę szału i w końcu za 5. razem w tej Barcelonie znowu bez tej walizki wchodzę na tego Facebooka, no to co robi wielka Lufthansa? No po prostu nie ma opcji zostawienia komentarza. Ale jest drugi serwis, Lufthansa tam Poor Customers, czy coś, ktoś tam otworzył już prywatnie i tam wiadra pomyj na tą Lufthansę o wszystko, tylko że to nie jest serwis Lufthansa, ale tam się wszyscy mają okazję wyładować. No więc ten świat trochę zwariował. Są brandy tak ogromne jak właśnie Lufthansa, które mają po prostu w nosie tych swoich klientów. I są małe firmy, które walczą o nich, ale nie potrafią do nich dotrzeć i gdzieś to wszystko się tam gubi, prawda? Ale jeżeli mówimy o customer service, a ja zawsze uważam, że moją najsilniejszą stroną to jest właśnie ta lekcja we wszystkich moich biznesach. To jest lekcja, którą wyjęłam z branży call center, że ona tak po prostu uczula na klienta, na jego potrzeby, na słuchanie go, i na to, żeby go zadowolić i dzięki temu przerobić niezadowolonego klienta w super zadowolonego, który będzie zawsze twoim ambasadorem i który ci później wiele wybaczy, że ja do dzisiaj na tym buduję cały mój sukces we wszystkich innych przedsięwzięciach, na takim proklienckim podejściu. I zachęcam do tego, bo ludzie też zapłacą więcej. Zapłacą więcej za to, że są dobrze traktowani, zapłacą więcej za to, że ktoś odbierze od nich telefon, odpisze, pomoże, zrobi. To jest warte dodatkowych pieniędzy.
Zmieńmy temat na chwilę. Porozmawiajmy o twoich pasjach. Co cię kręci poza pracą? Wiem, że dużo pracujesz i że praca jest twoją pasją, no ale właśnie, to przejdźmy może do tego właśnie, do twoich
moją
pasji.
Moją największą, tak. Ja mam dwie takie wielkie pasje. Pierwszą jest polo, czyli gram w polo, mam swoją stadninę, mam swoje konie, swoją drużynę polo i gram po prostu w polo. Polo się bierze ze sportu i ze zwierząt, bo uwielbiam zwierzęta i mam z nimi bardzo bliskie relacje. A poza tym uwielbiałam jeszcze do niedawna podróżować, ale właśnie też tak nietypowo, głównie do dzikich zwierząt. Czyli poza podróżą do Nowego Jorku, to leciałam na Alaskę i oglądałam niedźwiedzie na wolności, czy łosie, czy wieloryby, orki i tak dalej. Czyli generalnie byłam w wielu krajach w dedykowanej podróży do zwierząt na wolności. Te obszary się oczywiście dramatycznie kurczą. Jeszcze parę lat temu byłam na Borneo, nie wiem, czy dzisiaj ten park tam istnieje i czy te orangutany tam funkcjonują, ale to są moje dwie pasje.
I masz jeszcze 2 czy 3 psy?
Oj nie, to dużo.
Dużo?
Mam 3 takie Takie na full time, ale mam jeszcze dochodzone od mojej mamy, którymi się czasami opiekuję, z mojego byłego związku, które wpadają na weekend takie dzieci, więc tak. Nie, zwierząt tak. Wczoraj były szczepienia, to na szczepienie stawiło się 5 psów i 4 koty.
Kingo, gdybyś miała naszym słuchaczom dać tylko jedną radę bazującą na swoich doświadczeniach, jak by ona brzmiała?
A kim są wasi słuchacze?
To są ludzie na słuchawkach, czyli konsultanci, menadżerowie, liderzy, osoby, które mają kontakt z klientem i być może nawet rozważają, że to może być praca na całe życie.
Volvo, nie wiem czy dzisiaj, bo już znowu nie śledzę tego tak bardzo, ale Volvo miało kiedyś fantastyczny claim swoich samochodów, miało client for life, a po angielsku, a po polsku było przekroczyć oczekiwania klienta. I myślę, że to jest taka rada najważniejsza, że jeżeli jesteśmy w obsłudze klienta i wybieramy ten świat dla nas, to najważniejsze jest przekroczyć oczekiwania klienta. Jeżeli to będziemy robić, to daleko zajdziemy, bo to będzie najbardziej docenione ze wszystkiego. Nie zrobić minimum, nawet nie zrobić to, co powinniśmy zrobić, tylko przekroczyć oczekiwania klienta.
Kingo, pięknie ci dziękuję za rozmowę. Niesamowicie przyjemnie było mi w ogóle zobaczyć ciebie po bardzo wielu latach i dotrzeć do sedna call center w Polsce. To jest w ogóle fantastyczne. Też trochę żałuję, że tyle czasu musiało minąć, że w zasadzie nigdy nie dotknąłem tego pierwszego dnia, więc bardzo się cieszę,
17 stycznia 1997 roku.
Pamiętna data, tak? To jeszcze wtedy byłem... Nie, już wtedy nie byłem na studiach, tak? To był już w tym roku, ale w 97 roku skończyłem studia. Także szmat czasu, ten świat się bardzo mocno zmienił. Cieszę się bardzo, że mogliśmy się spotkać i mam nadzieję na więcej w przyszłości. Dziękuję bardzo.
Życzę sukcesów. Jest to na pewno branża, która dociera do nas wszystkich, więc jest bardzo istotna. Na pewno tam trzeba popracować nad wynagrodzeniami, ale przynajmniej w Call Center Poland najlepsi ludzie bardzo dobrze zarabiali, więc jest, myślę, że za dobrą pracę na pewno można dobrze zarabiać.
Jest to dobra rekomendacja. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, na razie.
Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.